ante sprzed rozporządzenia z 4 lutego 2022 roku, bo wydaje się, że to jest jakby punktem wyjścia do całej sytuacji. Oczywiście bardzo nas cieszy deklaracja poszukiwania racjonalizacji sposobu finansowania działań szkół placówek oświatowych służących zachowaniu ochronie i rozwojowi tożsamości uczniów należących do mniejszości. Jest to bardzo potrzebne. Od wielu lat zwracaliśmy uwagę na problemy z tym związane, na to, że subwencja oświatowa, która jest naliczana w związku z nauczaniem uczniów języka mniejszości oraz innych przedmiotów związanych z tożsamością i podejmowaniem innych działań, bo jeszcze raz podkreślam, pamiętajmy o tym, że tutaj chodzi nie tylko o nauczanie języka, ale o cały kompleks działań prowadzonych przez placówki oświatowe i szkoły, mające służyć zachowaniu tożsamości uczniów. I w naszym przekonaniu jest potrzeba rozmowy na ten temat. Natomiast ta rozmowa musi służyć temu, aby stało się lepiej, aby w lepszym stopniu zapewnić realizację tych zadań, niż jest to dotychczas. Stąd też deklaracja z naszej strony otwartości na rozmowę, na dialog, na wspólne poszukiwanie dobrego modelu zarówno finansowania oświaty, ale także samego funkcjonowania oświaty w zakresie działań na rzecz zachowania tożsamości mniejszości, bo tutaj też jest wiele kwestii, o których należy porozmawiać i które należałoby zmodyfikować, o czym zresztą rozmawialiśmy. Od kilka lat temu rozpoczęły się rozmowy między przedstawicielami mniejszości, członkami komisji i osobami wskazanymi jako eksperci przez mniejszości a ministerstwem. Potem te rozmowy zostały przerwane. Uważamy, że jest wielka potrzeba do powrotu do tych rozmów, ponieważ jest wiele kwestii, które wymagają zmian, poprawienia, aby bardziej racjonalnie i wydatkować te środki, ale też zapewnić odpowiednie warunki dla podejmowania przez szkoły tych działań, co teraz nie zawsze ma miejsce. Także dziękuję bardzo i z wielką nadzieją oczekujemy na kolejne posiedzenie. Mamy nadzieję, że zostaniemy przyjemnie zaskoczeni tym, że stan prawnej dyskryminacji mniejszości niemieckiej w zakresie nauczania języka mniejszości zostanie jak najszybciej przerwany. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Tadeusz Krzenowski-Bosman.
Jak jesteśmy właśnie przy tych SIO i tych wszystkich tabelkach, ja bym chciał powiedzieć, panie ministrze, że u nas, jeżeli chodzi o środowisko romskie, to ta ilość tych dzieci jest odwrotna niż niemiecka, u nas spadła. Nie wiem, z czego to by wynikało, ale na przykładzie Bydgoszczy mogę powiedzieć, że te SIO, jak się wypełnia i tam się zaznaczy na te dziecko romskie, no to tam jasno chyba pisze, bo tak zawsze mnie informują, że trzeba podejmować dodatkowe zadania dla tych dzieci romskich. I teraz na przykład przez wiele lat było tak u nas w Bydgoszczy, że zaznaczaliśmy jako dzieci romskie, jako że się tam dzieje te różne rzeczy dla tych dzieciaków i wszystko grało, ale teraz poprzez to, że właśnie są najróżniejsze problemy z SIO, bo to nie jest tak, że te pieniądze, jak już samorząd posiągnie, to nie są znaczone. W jaki sposób one są znaczone? Bezpośrednio pod ucznia zwykłego lub z mniejszości. I teraz trzeba by, nie wiem, czy to trzeba by jakieś rozporządzenia, czy jakieś specjalne pisma zrobić, że żeby te dzieci można było zaznaczać, a szkoła sama, jako szkoła, jak ma jednego ucznia, ona wtedy nie musi podejmować tych zadań edukacyjnych dodatkowych, bo akurat ten uczeń się dobrze uczy i nie potrzeba, ale integracyjnie w innych szkołach są prowadzone działania dla tych dzieci i tak zawsze właśnie było u nas w Bydgoszczy. I się zaznaczało te dzieci, a dzisiaj, jak się we wrześniu zaznaczaliśmy, na siłę musieliśmy wykazywać na przykład 20-40 godzin dla tego ucznia, żeby szkoła się nie bała, że go wykazała, a posiągnie pieniądze miasto i będzie musiało zwracać te pieniądze. Po prostu albo przykład teraz właśnie w grudniu, bo to chyba do 10 grudnia jest te SIO jeszcze raz sprawdzane i mamy dziecko w przedszkolu. nie ma dodatkowej subwencji na niego, bo jest tylko od pierwszych klas i też dyrektor nie wiedział, czy go zaznaczać jako dziecko romskie, czy nie, bo nie są podejmowane dla niego dodatkowe zajęcia. I wtedy w tym systemie SIO wypadają może te dzieci i jest bardzo mało w przedszkolach tych naszych dzieci romskich. Panie przewodniczący, panie ministrze, mi się wydaje, że mamy ten zespół do spraw subwencji. On chyba jeszcze funkcjonuje przy ministerstwie i mi się wydaje, że powinniśmy się spotkać i porozmawiać o tych różnych takich sprawach, bo na forum tej komisji no nie mamy czasu, żeby bezpośrednio porozmawiać o tych problemach. I mi się wydaje, że to byłoby najwygodniejsze i najlepsze, żebyśmy po prostu mogli poruszać te wszystkie sprawy, które są do sprostowania czy wyjaśnienia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oczywiście myślę, że na najbliższym posiedzeniu komisji wspólnej powrócimy nie tylko do kwestii mniejszości niemieckiej, nauczania języka niemieckiego, ale także do innych kwestii oświatowych.
Tylko może wyjaśnię, że subwencja oświatowa nie obejmuje przedszkoli.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, musimy teraz radykalnie przyspieszyć. Przechodzimy do kolejnego punktu naszego posiedzenia. Informacja o przebiegu prac prowadzących do podziału dotacji na realizację w 2023 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Od razu chcę poinformować, że na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawiła się kilkadziesiąt minut temu informacja na temat już samego podziału dotacji, także na stronie ona jest już dostępna. Oddaję głos dla pana dyrektora Andrzeja Rudlickiego. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Zacznę od kontynuacji pierwszego wątku pana przewodniczącego. Gorący apel bez uszczerbku dla meritum dyskusji. Przyspieszmy. Zapraszamy państwa chwilę po godzinie 13 na obiad, który, przepraszam, że wchodzę w kwestie techniczne, zewnętrzna firma cateringowa przygotowuje i bardzo chcielibyśmy państwu ten obiad podać w takiej jakości, a firma jest dobra, w jakiej go przygotowała. Przepraszam za pozamerytoryczną przyspieszenie, żebym sam nie przeciągał. Pierwsza i zasadnicza informacja jest taka, że pan minister Błażej Poboży w dniu wczorajszym po analizie, zapoznaniu się z przedstawionymi mu materiałami zaakceptował w całości po raz kolejny bez żadnych poprawek takie wersje projektów podziałów dotacji, jakie zostały przedstawione przez, formalnie rzecz biorąc, nie będę przedłużał, to są dwie komisje, komisje pracujące z udziałem wskazanych przez państwa ekspertów w poszczególnych rodzajach dotacji. W dniu dzisiejszym, tak jak pan przewodniczący już powiedział, na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakładce co robimy, mniejszości narodowe, dotacje, zostało to opublikowane w dwóch formach, w Excelu, jak i poszczególne pliki odrębnie. W toku uzgadniania protokołu z ekspertami mieliśmy pewien drobny problem, nieporozumienie, jeśli chodzi o otwieranie zakładek w Excelu, więc na wszelki wypadek są tam ogłoszone dwie formy. Jeżeli państwo pozwolicie, oddam głos panu Andrzejowi Marciniakowi, który przeprowadzi syntetycznie i zrobi to na pewno dużo szybciej niż ja bym potrafił wstępną informację i potem przejdziemy do dyskusji. Dziękuję bardzo.
Panie współprzewodniczący, szanowni państwo. Informacja o przebiegu prac prowadzących do podziału na realizację w 2023 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Jedno słowo wstępu. Prezentacja była przygotowywana jeszcze przed podpisaniem przez pana ministra decyzji, więc ona kończy się na etapie prac ekspertów, którzy rekomendowali panu ministrowi wnioski do wsparcia w roku 2023 ze środków publicznych. Natomiast tak jak pan dyrektor był już uprzejmy powiedzieć, ta rekomendacja ekspertów jest odbiciem lustrzanym decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 13 grudnia 2022 roku. Proszę państwa, na początek kilka słów o kalendarzu. Zgodnie z zasadami postępowania obowiązującymi w tym roku, określającymi tryb, w którym pan minister udziela dotacji, termin do składania wniosków o udzielenie dotacji upływał w dniu 31 sierpnia dla dotacji podmiotowych i 15 września dla pozostałych dotacji. No, muszę powiedzieć, państwo doskonale o tym wiecie, że w tym roku ten termin pomiędzy ogłoszeniem informacji o szczegółowym trybie udzielania dotacji, a terminami końcowymi na składanie był, powiem tak, krótki. Na szczęście nie odbiło się to w sposób dramatyczny na liczbie złożonych wniosków, ani też na jakości zadań proponowanych panu ministrowi do realizacji. Jedna uwaga dotycząca daty 15 września. Otóż akurat tego dnia na platformie ePUAP były prowadzone prace serwisowe, dlatego decyzją pana ministra została stworzona możliwość składania wniosków w tej formie, czyli za pośrednictwem ePUAP do dnia 16 września w praktyce. Proszę państwa, trzy formy składania wniosków. ESUT, ePUAP, jak mówiłem, i w sposób tradycyjny za pośrednictwem poczty. Na prezentacji te dwa ostatnie sposoby są zaznaczone na czerwono. Otóż nie ukrywam, że chcielibyśmy, aby kolejny nabór wniosków był przeprowadzony tylko za pośrednictwem elektronicznego systemu udzielania dotacji. Więc najprawdopodobniej, jeżeli państwo podzielicie ogląd ministerstwa w tym zakresie, kolejne zasady będą przewidywały już tylko możliwość składania wniosków za pośrednictwem ESUT. Proszę państwa, ocena wniosków już bardzo szybciutko. Do 18 listopada, następnie przekazanie wszystkich wniosków 18 i 21 do ekspertów, którzy na trzech posiedzeniach 1, 2 i 8 grudnia zarekomendowali ministrowi część z nich do wsparcia ze środków publicznych. Zgodnie z zasadami postępowania przy udzielaniu dotacji obowiązującymi w tym naborze, minister miał termin do 15 grudnia do podjęcia decyzji. Tak jak państwo już wiecie, uczynił to 3 dni wcześniej. Decyzja została już opublikowana na stronach ministerstwa. Co się wydarzy od stycznia? Od stycznia będziemy zawierać z państwem umowy na realizację poszczególnych zadań. W pierwszej kolejności będą to te zadania, których termin rozpoczęcia zadania przypada jak najbliżej początku roku. Podstawowe dane. Podobnie, proszę państwa, jak w ubiegłym roku, wnioski w ramach departamentu opiniowało 9 osób, 6 ekspertów zajmowało się już rekomendacją wniosków bezpośrednio dla pana ministra. Tak jak wcześniej mówiłem, odbyły się 3 posiedzenia ekspertów. Macie tutaj też państwo informacje o liczbie złożonych wniosków. W roku 2022 było to 643. Ja chwilę wcześniej mówiłem o tym, że ten krótki termin pomiędzy ogłoszeniem informacji a datą złożenia wniosków nie miał dramatycznego wpływu na liczbę złożonych wniosków. To jest potwierdzenie, zaledwie 20 wniosków mniej niż w roku ubiegłym zostało złożonych. ESUT, wnioski złożone za pośrednictwem ESUDA, zaledwie jeden wniosek więcej, więc nie można tutaj mówić o jakimś postępie. Pozostałe wnioski, które wpłynęły za pośrednictwem ePUAP-u i poczty, czyli 400 w roku 2023. W ESUD-zie za to mamy zarejestrowanych nieco więcej podmiotów niż rok wcześniej. I wreszcie informacja na temat łącznej kwoty, na którą opiewały wszystkie złożone w naborze wnioski. I jest podana również kwota, na którą opiewały wnioski w roku 2022. Tak, proszę Państwa, rozkładała się w rozbiciu na poszczególne mniejszości, przy czym ja, mówiąc o mniejszościach, Panie Łukaszu, proszę mi wybaczyć, będę również mówił o Kaszubach. Tak rozbijały się te wnioskowane kwoty w rozbiciu na poszczególne mniejszości. Jest tu również na wykresie przedstawiony rok 2022. Kolejny slajd przedstawia już etap procedury rekomendowania owych wniosków, wyłaniania wniosków po ocenie przez referentów w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Myślę, że można ten slajd skwitować tym, że mniej więcej na tym samym poziomie referenci proponowali te kwoty, oczywiście globalnie dla poszczególnych mniejszości, jak w roku, a przynajmniej bardzo podobnie, jak w roku 2022. Proszę Państwa, te łączne, wszystkie wnioski, które zostały złożone w naborze, czyli do 15 września i do 31 sierpnia, przedstawiały się w rozbiciu, no, w ten sposób, tak, dotacje celowe, podmiotowe, kategoria nasza, tak, wewnętrzna, media i inwestycje. Eksperci zarekomendowali panu ministrowi 373 wnioski o dotacje celowe do realizacji, 76 wniosków podmiotowych, 7 wniosków z kategorii media i żadnego wniosku dotyczącego inwestycji. Kolejny slajd przedstawia strukturę wniosków po rekomendacji ministrów w rozbiciu na te, które zostały złożone, te, które eksperci ostatecznie rekomendowali panu ministrowi do wsparcia i te, które zostały odrzucone. No, siłą rzeczy nabór i konkursowy charakter trybu udzielania dotacji, no, powoduje, że nie sposób, żeby wszystkie wnioski zostały rekomendowane, stąd ten pierwszy słupek granatowy jest najwyższy. No ale taki jest po prostu charakter naboru wniosków na realizację zadań w obszarze mniejszości. Proszę Państwa, zbiorcze zestawienie, które pokazuje, no chyba najważniejsza jest ostatnia kolumna, wskazuje globalne kwoty na wszystkie wnioski w poszczególnych kategoriach, które eksperci rekomendowali panu ministrowi. No, po raz kolejny powiem, że te kwoty odpowiadają również decyzji pana ministra. Tradycyjnie największą część tego całego budżetu, tego całego tortu, powiem tak brzydko, zjadają dotacje celowe, troszkę mniej dotacje podmiotowe, mniej te wnioski z kategorii media. Łącznie jest to ponad 18 milionów złotych. Przy czym do realizacji eksperci wskazali panu ministrowi spośród 623 wniosków 456. I ostatni slajd wskazujący czy pokazujący średni uśredniony koszt realizacji jednego zadania w obrębie poszczególnych mniejszości. No tutaj zwracają uwagę dwie mniejszości, słowacka i ukraińska, o ile ten słupek dotyczący mniejszości ukraińskiej, myślę, że wszyscy jesteśmy tego przyzwyczajeni, mniejszość słowacka tutaj ostro goni, bym powiedział. Dziękuję za uwagę. Tak, panie dyrektorze, panie współprzewodniczący, bardzo syntetycznie, bardzo szybko, celem oszczędności czasu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście było szybko. Padło hasło mniejszość słowacka. Ja chciałem zwrócić uwagę, że środki przeznaczone na dotacje w projekcie budżetu 2023 są tożsame ze środkami po zwiększeniu w roku 2022, w związku z czym zwiększenie na państwa wniosek dotacji innych niż inwestycyjne, bo takich nie mogliśmy z przyczyn formalno-prawnych w ogóle przyznać, rozpatrywać, dla mniejszości słowackiej, które zostało dokonane w wyższej proporcji, kilkukrotnie wyższej niż na wszystkie pozostałe mniejszości, po prostu utrzymując mniej więcej ten sam poziom, taki mamy skutek. To tyle komentarza, ponieważ padła nazwa mniejszości słowackiej. Rozumiem, panie przewodniczący, że przechodzimy do dyskusji.
To proszę o głosy w dyskusji. Oczywiście ta dyskusja będzie dotyczyła kwestii bardziej ogólnych, ponieważ siłą rzeczy nie mieliśmy jeszcze okazji, możliwości bardziej szczegółowego zapoznania się z szczegółowym podziałem dotacji, więc myślę, że ta dyskusja na ten temat odbędzie się na kolejnym posiedzeniu komisji, bo no, w tym momencie nie jest to ze względów praktycznych możliwe, ale bardzo proszę o głosy w dyskusji.
Rozmawialiśmy z ekspertami i wiedzieliśmy, że najpierw dwójce z nich, potem trzeciej osobie również nie pasował dzisiejszy termin. Chciałbym powiedzieć, że w naszej ocenie, no, żałuję, że ona jest niemożliwa do zweryfikowania przez pana profesora i obie panie, w tym jedną panią profesor. Natomiast wydaje mi się, że prace przebiegały sprawnie, konstruktywnie i rzadko żeśmy się nie zgadzali, a w różnych sprawach następowały wzajemne ustępstwa. Oczywiście wyniki głosowań nie były w całości jednomyślne, bo takiego obrazu nie chcę wytworzyć. Pamiętam, że opublikowanie informacji zdjęło klauzulę niejawności z obrad komisji, ale chciałbym w takim razie na ręce państwa wszystkich, wszyscy żeście delegowali i pana przewodniczącego, raz jeszcze podziękować ekspertom za współpracę i konstruktywny udział w tych pracach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Bogdana Kasprowicza.
Dziękuję bardzo. Z tego, co sobie zanotowałem, wynikałoby, że 1/3 złożonych wniosków została negatywnie zaopiniowana do realizacji i jeżeli możliwa byłaby jakaś wstępna odpowiedź, czy to były przyczyny formalne, merytoryczne, jakie główne były przyczyny, że jednak tak dużo wniosków zostało odrzuconych, to 1/3 to jest sporo jednak. Dziękuję.
Dziękuję. Może od razu ad vocem.
Jeżeli państwo pozwolicie, pan dyrektor Sosnowski, oczywiście wszystkie te przyczyny, ale o szczegółach na pewno jednej przyczyny odrzucenia nie ma.
Dziękuję bardzo. Razem z dyrektorem Rudlickim byliśmy członkami komisji, która rekomendowała wnioski o dotacje inwestycyjne i później braliśmy udział w posiedzeniu ekspertów, która rekomendowała panu ministrowi wnioski o dotacje celowe, podmiotowe. Przyczyny są różne, te, o których pan Bogdan Kasprowicz wspomniał. One wszystkie składają się na ten zbiór przyczyn. Część formalna, niektóre były składane po terminie. Część związana z tym, że w ocenie referentów nie spełniały kryteriów, które są wskazane w informacji. Część w ocenie referentów była godna wsparcia, ale ze względu na ograniczenie budżetu po prostu członkowie komisji deliberowali nad poszczególnymi wnioskami, uznawali, że tak, są one warte uwagi, natomiast ze względu na brak środków nie ma. Jak państwo zauważyli, w tym roku też nie ma listy rezerwowej. Nie trafiły te wnioski, ponieważ to jest kolegialna decyzja komisji i posiedzenia ekspertów i pan minister się przychylił też do takiej rekomendacji. Tej listy rezerwowej w tym roku nie ma. Możemy oczywiście, jeśli państwo mają taką wolę, rozmawiać konkretnie o każdej mniejszości lub też konkretnie o każdym projekcie, ale to chyba bardziej już w takim trybie roboczym z referentami. Natomiast te wszystkie kryteria i te przyczyny, o których pan Bogdan Kacprowicz mówił, to są te najważniejsze, z których powodów wnioski nie trafiły na listę główną.
Jeszcze, jeżeli można, dopowiem. Jak co roku nasi koledzy będący referentami spraw poszczególnych mniejszości prowadzili z przedstawicielami organizacji konsultacje i starali się uzgodnić w granicach oczywiście tortu, który stał na stole, ale przede wszystkim wsłuchując się w preferencje. Więc tam, gdzie nie było możliwości, były dwa wnioski, nie było możliwości przyznania środków na oba, a żaden nie był z przyczyn formalnych zdyskwalifikowany, to wsłuchiwaliśmy się w opinię, w stanowisko wręcz organizacji. I jeszcze jedna rzecz, bo pan dyrektor wspomniał o liście rezerwowej. W wersji eksperckiej ta lista rezerwowa istniała, natomiast w wyniku pracy, ja już mogę ujawniać szczegóły pracy, nie pójdę do kryminału od publikacji. W wyniku kompromisu, który osiągaliśmy w głosowaniach, ponieważ niektóre wnioski rekomendowane przez naszych kolegów nie uzyskały poparcia komisji, więc te środki, lista rezerwowa została w liście głównej skonsumowana natychmiast. A nie byliśmy przygotowani na kolejną listę rezerwową. To tak ujawniając legalnie kulisy obrad. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Już za chwileczkę daję głos, tylko taka uwaga. Wczoraj na posiedzeniu Komisji Sądu Mniejszościowej, Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości, spotykaliśmy także z ekspertami, którzy oczywiście nie mogli mówić o szczegółach. To były bardzo ogólne uwagi dotyczące prac komisji, ze względu na to, że dopiero dzisiaj informacja została ogłoszona, więc obowiązywała ich tajemnica w tym momencie jeszcze, gdy z nami się spotykali. Dlatego myślę, że do tego tematu możemy powrócić na kolejne posiedzenie komisji. Wtedy też mam nadzieję, że będą mogli być obecni eksperci. Tak się złożyło, że wszyscy akurat dzisiaj nie mogli być obecni na naszym posiedzeniu. Natomiast mam takie, bo myślę, że warto o tym porozmawiać, żeby wypracować doskonalić model formuły przyznawania dotacji. Myślę, że jest o czym rozmawiać, ale myślę, że będzie to bardziej zasadne już po przeanalizowaniu szczegółowych decyzji. Mam tylko takie pytanie, czy całość środków, które są przewidziane w projekcie budżetu państwa na nasz dział, zostały podzielone w ramach tej decyzji, czy jeszcze jakieś środki pozostały? Myślę, że to jest też istotna kwestia, a nie wiem, czy nie usłyszałem, czy nie było na ten temat mowy.
To można powiedzieć, że co do zasady tak, to znaczy tam została kwota zupełnie drobna o kosztu, trochę ponad 100 tysięcy, zgodnie z życzeniem pana ministra, na jakieś interwencyjne działania, ogłoszenie konkursu w ciągu roku. My raczej zakładamy, że nie ma cudów, wszystkich zadań państwo z przyczyn niezależnych od siebie nie zrealizujecie, więc zakładamy, że ta kwota na jakieś ewentualne konkursy będzie większa. Ale na dzień dzisiejszy staraliśmy się to zminimalizować, żeby w trudnej sytuacji zapewnić jak najwyższe finansowanie od razu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan dyrektor.
Proszę pamiętać o tym buforze, który pan minister musi mieć ze względu na takie sytuacje wyjątkowe. Była taka sytuacja, kiedy zdarzyło się jakaś, no właśnie, zdarzenie losowe i pan minister, chcąc wesprzeć daną organizację czy dany podmiot, musi dysponować niewielką kwotą i ta niewielka kwota to około ponad 100 tysięcy złotych.
Dziękuję bardzo i zgłasza się do głosu pan profesor Stefan Dudra. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałbym zapytać, właśnie też zasygnalizować pewien problem, który pojawił się w ostatnim okresie. Nie wiem, jak on został rozwiązany w podziale tych dotacji, a mianowicie chodzi mi o Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowie. Pan dyrektor muzeum Bogdan Gocz zwracał się do nas, do przedstawicieli mniejszości łemkowskiej, że te dotacje, które są czy były proponowane, one zagrażają istnieniu muzeum. Tam chyba, jeżeli się nie mylę, to zostały zmniejszone tak bardzo, bardzo mocno. Chciałbym zwrócić uwagę, że to muzeum powstało w 1968 roku. Jest dla Łemków takim ważnym elementem tożsamościowym, kulturowym, gdzie przeprowadzane są lekcje dla młodzieży. No, odwiedza też mnóstwo turystów, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Gdybym mógł uzyskać jakieś informacje na temat, jak wygląda sprawa dotacji na przyszły rok dla Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Dziękuję.
Panie profesorze, zadowolony pan nie będzie z odpowiedzi, natomiast myśmy identyczną dyskusję odbyli z ekspertami i eksperci próbowali bronić wyższych kwot dotacji, natomiast absolutnie nie ma między nami sporu co do merytorycznej oceny działalności tej instytucji, natomiast ta instytucja miała nieszczęście przeprowadzenia w roku ubiegłym kontroli przez nasz Departament Kontroli. I my jako funkcjonariusze publiczni, jak groźnie by to sformułowanie nie brzmiało, no niestety, albo nie, to się nagrywa, będzie opublikowane, wcale nie niestety, na szczęście, mamy obowiązek przestrzegać obowiązującego porządku prawnego. I tu mógłbym w zasadzie wszystko powtórzyć z naszych wcześniejszych dyskusji dotyczących finansowania inwestycji słowackiej. To finansowanie tu nie zostało przerwane. Tutaj nie istnieje w systemie prawa przepis, który zabrania nam przyznania dotacji, tak jak jest przy kolejnym etapie tej samej inwestycji. W związku z czym dotacje zostały, a wszystkie chyba wnioskowane cele, przyznane, natomiast w kwotach zdecydowanie niższych i powód jest jeden, jedyny formalny. Także nie dyskutujemy o dorobku, oryginalności, nietypowości w sensie pozytywnym tego muzeum. To wszystko rozumiemy i z tego powodu nie przyjęliśmy wyników kontroli w układzie zero-jedynkowym, źle się dzieje w podmiocie. Ale no, nie starczyło nam odwagi na głosowanie za utrzymaniem status quo, gdzie była totalna krytyka. No, podstawowy zarzut podwójnego finansowania tych samych zadań, tych samych elementów zadania, niekwestionowany przez kontrolowanego. Wręcz przeciwnie, kontrolowany zadeklarował, w jaki sposób to usunie. Więc no, uprzedzałem, panie profesorze, nie będzie pan zadowolony z mojej odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma głosów w dyskusji, myślę, że jak mówiłem, myślę, że warto tę dyskusję kontynuować na kolejnym posiedzeniu, gdy będziemy mogli bardziej szczegółowo pochylić się, bo jest o czym rozmawiać, także uznajmy, że w tym momencie przerwamy tę dyskusję, powracamy do tej kwestii na następnym posiedzeniu Komisji Wspólnej i przechodzimy do punktu, którego celowo, kwestii, której celowo nie poruszałem w tym punkcie, a ona jest jak najbardziej bardziej zasadna i potrzebna byłaby. Ale w związku z tym, że mamy kolejny punkt, czyli punkt czwarty, myślę, że w tym punkcie będziemy mogli o tym porozmawiać. Informacja o możliwości ewentualnego zwiększenia środków na realizację w 2023 roku zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. Ten temat zasygnalizowaliśmy jako strona mniejszościowa, że chcemy o tym porozmawiać, bo jest to jeden z kluczowych dla nas w tym momencie oczywiście tematów. Bardzo proszę, kto zabierze głos z ministerstwa?
Znaczy, jeżeli można, to ja tylko w słowie wstępnym wskażę, iż wszyscy korzystamy z mediów, czytamy prasę, oglądamy telewizję. Projekt ustawy budżetowej, przepraszam, bo to nie jest ustawa, przewiduje wydatki na rok 2023 w w zakresie tego działu, tej części na tym samym poziomie, który jest w roku 2022. Natomiast w latach 2021-2022 nastąpił skokowy wzrost. Pamiętam wcześniejsze dyskusje. Pamiętam, że Państwo proponowaliście taki system kroczącej waloryzacji dochodzącej tam, no, w stosunku do dzisiejszych środków, do gigantycznej kwoty. Niemniej przez wiele lat, za wyjątkiem jednego przypadku zwiększenia o 650 czy 750 tysięcy środki pochodzące ze szkolnictwa wyższego, 750 tysięcy złotych, te środki były niewaloryzowane. I relacja w uproszczeniu bez końcówek 16-18 milionów dała skokowy skok. I przy całej trosce kierownictwa ministerstwa, pana ministra Pobożego osobiście i powinienem teraz, patrząc na przedstawiciela Ministerstwa Finansów, powiedzieć przy bezwzględnym stosowaniu zasad matematyki przez zaprzyjaźniony resort, w granicach przyznanych limitów takie były możliwości. Wiecie Państwo również, że to chyba była przedostatnia Rada Ministrów, czy już przedostatnia, gdzie pan premier wydał polecenie poszukiwania oszczędności. Na ten moment my przynajmniej nie bierzemy pod uwagę takiej możliwości, żeby w tych środkach te oszczędności mogły być znalezione. Więc optymizmu tu też nie będzie, natomiast pan Andrzej Marciniak pewnie coś jeszcze doda do tego, co powiedziałem na wstępie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, końcówka roku to taki okres w działalności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, gdzie z dużą dozą prawdopodobieństwa można zakładać, że pojawią się dwa tematy, czyli podział środków na kolejny rok i postulat zwiększenia tych środków w budżecie. No, nieodmiennie jest, nie inaczej jest na dzisiejszym posiedzeniu. Nie ukrywam, proszę Państwa, że przygotowując się do tego punktu, zebraliśmy dane na temat wysokości środków budżetowych, którymi minister właściwy do spraw wyznań religijnych, mniejszości narodowych i etnicznych dysponował na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Slajd, który Państwu prezentujemy, no, ilustruje te kwoty. Przy czym, proszę Państwa, dwa zastrzeżenia. Środki, które Państwo widzicie na slajdzie, dotyczą tylko i wyłącznie tej części zadań ministra w obszarze mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących, czyli języka regionalnego, które dotyczą tylko i wyłącznie środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych służących podtrzymaniu rozwojowi tożsamości kultury mniejszości narodowych i etnicznych lub zachowaniu i rozwoju języka regionalnego. Gdyby dodać, uwzględnić środki, które były przeznaczane na realizację programów romskich, ja pozwalam sobie tutaj na pewną skrót myślowy, ale jestem pewien, że Państwo doskonale identyfikujecie rządowe programy na rzecz społeczności romskiej, to te środki należałoby w każdym roku powiększyć o kilkaset tysięcy złotych. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, te wartości, te wysokości kwot wahają się. Przy czym te różnice rok do roku no, nie sięgają, powiedzmy tak, że są około, sięgają około miliona złotych, zarówno na niekorzyść, jak i w sytuacji zwiększenia. Przy czym pan dyrektor już o tym wspominał, że zdarzało się, że w ciągu roku budżetowego środki, które były zapisywane w ustawach budżetowych ulegały zwiększeniu i taka sytuacja nastąpiła chyba najbardziej wyrazista, jednocześnie niezbyt odległa w przeszłości, w roku 2017, w którym została zwiększona kwota środków na realizację zadań z obszaru mniejszości o środki, które były zapisane w pozycjach budżetu dotyczących szkolnictwa wyższego. Proszę Państwa, ten wykres, oczywiście ile osób tutaj jest na tej sali, każdy pewnie ma indywidualną ocenę tego, jaką sytuację obrazuje ów wykres. Osoby bardziej wrażliwe mogą zauważyć tendencję wzrostową, dla innych będą te wzrosty ogólną wzrostową, dla innych ten ogólny trend wzrostowy będzie trudno zauważalny. Tym niemniej, proszę Państwa, skoro jesteśmy już przy wzroście, pan dyrektor o tym również mówił, w roku 2022 środki przeznaczone na realizację zadań służących podtrzymaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego zostały zwiększone w porównaniu rok do roku o 2 miliony złotych. Pozwolę sobie przypomnieć, że ten wzrost nastąpił na skutek Państwa postulatów celem zniwelowania, zmniejszenia negatywnych skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. No, niewątpliwie ten wzrost jest największym wzrostem jednorazowym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, słusznym, celowym, bo te środki z całą pewnością zostały wydatkowane w sposób racjonalny i celowy i zapewniły Państwu relatywnie miękką taką poduszkę w tych trudnych, ciężkich czasach bezpośrednio po pandemii COVID-u. I dochodzimy do roku 2023, gdzie, jak Państwo widzicie, kwota zapisana w projekcie ustawy budżetowej odpowiada dokładnie kwocie roku bieżącego. Za chwileczkę rozpocznie się pewnie dyskusja na ten temat, ale ja bardzo Państwa proszę, aby przy dyskusji na temat tego, czy te środki są wystarczające, czy nie są wystarczające, uwzględnić dwa fakty. Pierwszy z nich jest taki, że na etapie prac planistycznych dla nas, dla Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych, od początku wcale nie było to pewne, że ta kwota, o którą uległ zwiększeniu budżet w części 43 na realizację zadań dla mniejszości, już skrótowo sobie pozwolę, zostanie utrzymana. Na szczęście nasze obawy, niepokoje, lęki okazały się bezskuteczne i ta kwota została zapisana w projekcie ustawy budżetowej w niezmniejszonej wysokości. Osobiście poczytuję to sobie jako duży sukces członków kierownictwa ministerstwa. Drugi fakt, o które uwzględnienie proszę w dyskusji, która za chwilę się rozpocznie, jest taki, że w przestrzeni medialnej od tygodni, ja nie chcę powiedzieć, że opinia publiczna jest bombardowana bardzo alarmistycznymi informacjami na temat budżetu, kształtu budżetu na rok 2023, ale pozwolę sobie powiedzieć, że niezwykle łatwo jest wyszukać takie dane w różnych mediach. I nie ukrywam, że jeszcze w dniu wczorajszym poświęciłem tylko kilka minut na to, żeby dokonać takiego przeglądu treści, które można znaleźć w internecie na temat budowy budżetu na rok 2023. Państwo, pozwólcie mi, że ja kilka spośród tych informacji zacytuję. Proszę Państwa, informacja z 30 sierpnia. To jest odpowiedzialny budżet na trudne czasy, ocenił szef KPRM pan minister Michał Dworczyk, mówiąc o projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. To jest informacja, która sygnowana jest datą 30 sierpnia 2022 roku. Mówię to dlatego, że rząd przyjął projekt ustawy pod koniec, jeśli mnie pamięć nie myli, proszę mnie sprostować, września 2022 roku, czyli jeszcze na etapie prac planistycznych taka była ocena budżetu czy projektu ustawy na etapie prac planistycznych. Proszę Państwa, 15 września 2022 rok. Pan premier Mateusz Morawiecki mówi w wywiadzie, że administracja rządowa, ale także administracja samorządowa jest zobowiązana do zmniejszenia zużycia prądu o 10% od 1 października. 4 listopada. Pan premier Mateusz Morawiecki. Dzisiaj mieliśmy na Prezydium Rady Ministrów bardzo szczegółowy przegląd wszystkich wydatków. Już dzisiaj mogę powiedzieć, że zidentyfikowaliśmy kolejne oszczędności wielkości co najmniej 10-15 miliardów złotych, co przełoży się na niższe wydatki. 16 listopada. Każdy resort ma ściąć wydatki o 10%. Do tego będzie czerwone światło dla projektów ustaw generujących wysokie koszty budżetowe. 17 listopada. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do oszczędzania prądu od 1 grudnia. Minimalna skala oszczędności 10% odnosi się do zużycia energii w grudniu 2022 roku w odniesieniu do średniego zużycia prądu.
Panie Arturze, dajmy skończyć wypowiedź dla pana.
Panie Arturze,
dajmy zakończyć panu radcy i rozpoczniemy dyskusję.
Panie Arturze, te oszczędności dotykają nas wszystkich. 9 grudnia. Do szefów prokuratur regionalnych wysłano pismo z prośbą o przedstawienie propozycji 5% cięć wydatków pozapłacowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok. I wreszcie, proszę Państwa, też administracja samorządowa. 7 grudnia 2022. Władze Szczecina nie ukrywają, że rok 2023 będzie jednym z najtrudniejszych do zabudżetowania w historii samorządu. Cięcia dotykają niemal wszystkich sfer życia. Mniejsze budżety będą mieć także miejskie instytucje kultury. Dyrektorzy 5 największych przygotowali list do prezydenta, w którym proszą o rewizję planów budżetowych dotyczących finansowania kultury w mieście. I tu cytat. Dyrektorzy oceniają sposób dokonywania cięć jako niesprawiedliwy, niemerytoryczny i szkodliwy. Formuła cięć przewiduje zmniejszenie budżetu na poziomie 5% dla każdej instytucji kultury. Szanowni Państwo, projekt budżetu przewiduje utrzymanie środków na tym samym poziomie jak w roku 2022. Ja bym sobie nie ośmielił się zasypywać Państwa cytatami z mediów, nie dlatego, że nie mam zaufania i wiary w rzetelność osób, które sporządzały owe informacje, których fragmenty pozwoliłem sobie Państwu zacytować, ale muszę powiedzieć, że w każdej plotce, w każdej informacji tkwi ziarno prawdy. I nie ukrywam, że również my zostaliśmy zobowiązani do poszukiwania zmniejszenia wydatków w roku 2023. Na dzień dzisiejszy jest mi bardzo miło Państwu przekazać informację, że te oszczędności są dokonywane na dzień dzisiejszy wszędzie poza środkami przeznaczonymi stricte na realizację zadań służących podtrzymaniu tożsamości, które mniejszości narodowych i etnicznych i zachowaniu oraz rozwojowi języka regionalnego. I bardzo proszę, aby w tym kontekście, aby ta dyskusja toczyła się przy uwzględnieniu tych dwóch faktów, czyli po pierwsze u zarania, czyli na etapie prac planistycznych, niezmniejszone budżetu, a po wtóre już w czasie, kiedy budżet jest na etapie prac sejmowych, te oszczędności są poszukiwane, kwota na realizację zadań publicznych w tym obszarze pozostaje niezmieniona. Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę, dziękuję bardzo, ale odnosząc się do tego spontanicznego wystąpienia pana Artura, chciałbym zauważyć, szliście państwo korytarzami i zapewniam państwa, że nie z okazji dzisiejszej komisji, część oświetlenia naszych korytarzy jest wygaszona. Nie w ramach kabaretowych działań dyrektora generalnego tutejszego urzędu, tylko w ramach konieczności rzeczywistego zmniejszenia wydatków budżetu państwa, ponieważ w budżecie przeznaczonym na funkcjonowanie tego urzędu po prostu tych pieniędzy zabraknie. I jeżeli się tego nie zrobi, to prawdopodobnie trzeba byłoby pewnego pięknego dnia po prostu wyłączyć wszystko, bo elektrownia odcięłaby prąd. Więc pożartować oczywiście możemy, natomiast działania oszczędnościowe podejmowane są również w pozornych drobiazgach, ale drobiazg do drobiazgu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w punkcie dotyczącym poszukiwania możliwości zwiększenia środków. Oddaję głos dla pani Marioli Apkowicz.
Szanowni państwo, ja bardzo dziękuję za utrzymanie na poziomie ubiegłorocznym dotacji na ten rok. Sama jestem, jak państwo widzieli w tabelach, które pokazywał pan Andrzej, beneficjentem tego utrzymania, bo dostaliśmy praktycznie tyle samo środków na rok 23, co mieliśmy w roku 22. I to jest bardzo dobrze i za to bardzo dziękujemy. Natomiast no, realność, czytamy te same media, realność znamy, inflacja jest na poziomie mniej więcej 17%. Koszty wykonywania prac zaplanowanych w projektach rosną, nie ze względu na to, że my chcemy komuś więcej coś raptem jakieś dać bulwersujące podwyżki, ale zmniejsza się minimalna krajowa, zmniejsza się minimalna kwota, znaczy wynagrodzenie.
Zwiększa się.
Zwiększa się wynagrodzenie minimalne krajowe. Zwiększa się kwota, którą musimy zapłacić za godzinę pracy w przypadku umów cywilnoprawnych. Z tego, co wiem tu od koleżanki, trwają prace w kodeksie pracy, że będzie określone minimum, na jakie może być, minimum godzinowe, na jakie może być przewidziana praca w zadaniu, czy zatrudnieniu, w umowie o pracę, rozumiem, w umowach cywilnoprawnych. Obciążeni jesteśmy, oczywiście umowy cywilnoprawne są w pełni ozusowane. Cały czas mówi się, że być może również umowy o dzieło również będą ozusowane. Co z tego wynika? Wynika z tego, że my w tym samym budżecie, planując te same czy podobne bardzo działania w projektach, które mamy stałe, no nie oszukujmy się, większość projektów są to projekty stałe, w których wiemy, co robimy i gdzie zatrudniamy osoby, które wykonują dla nas pracę albo płacimy za usługi, które są usługami stałymi. Czynsze, woda, prąd, wynagrodzenie dla księgowego i tak dalej, i tak dalej. W działaniach celowych również mamy stałe kwoty. Przy inflacji, którą mamy w tej chwili, będziemy mieć problem, być może, najprawdopodobniej, z uzyskaniem zgody od osób, które zatrudniamy, na prowadzenie pracy charytatywnie. Ponieważ jeżeli płacimy na tym samym poziomie wynagrodzenie mimo inflacji i oczekujemy, że praca zostanie wykonana, to znaczy, że część pracy musi być przez osoby zatrudniane wykonywana bezpłatnie. I to jest problem, z którym my stajemy, ponieważ my jako organizacje mniejszości realizujące zadania jesteśmy również pracodawcami i jesteśmy również zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów i opłacenia wszystkich rachunków, które wynikają z świadczeń, które wynikają z prawa, z naszych zobowiązań. Ja jako pracownik, ja jestem pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, jako że cały czas nie obroniłam doktoratu, więc jestem na tym niskim poziomie naukowym i wiem, spodziewam się, że w przyszłym roku w maju będę miała wynagrodzenie, które spowoduje, że moja pensja przekroczy kwotę minimalnego wynagrodzenia. To wiem jako pracownik, jako osoba, która jest zatrudniona na etacie. Ale co ja mam powiedzieć swoim pracownikom, od których oczekuję pracy konkretnej, kiedy oni się mnie pytają, czy jest możliwość otrzymania jakiejś, nie wiem, paruprocentowej podwyżki za pracę. No mówię, nie, bo dostaję dokładnie tyle, ile miałam w roku 2022, niezależnie od tego, że mamy skokowy wzrost cen. Spodziewamy się, że wszystkie czynsze, które za chwilkę będziemy płacić w przyszłym roku, że one skoczą. To jest ceny za energię, tak jak niezależnie od oszczędności, ceny za energię skoczą. A więc tu jest to pytanie, bo my jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że utrzymany jest poziom dotacji. Natomiast cieszymy się, że jakby udało nam się przejść w miarę bezboleśnie, chociaż z dużymi problemami, okres pandemiczny, ale stajemy przed okresem, który wcale nie będzie prostszy. Bo z jednej strony są działania związane, znaczy wojna na Ukrainie powoduje, że mamy bardzo wiele różnych problemów w kraju i dotyczy to nie tylko nas jako mniejszości, ale nas jako obywateli kraju, którzy podlegają pod te wszystkie działania, które są. I to nie jest proste dla nas wszystkich, proszenie o więcej pieniędzy, bo wiemy, jaka jest sytuacja w kraju. Natomiast musimy powiedzieć jako pracodawcy i osoby zobowiązane do prowadzenia w sposób zgodny z polskim prawem wszelkich działań, żeby spróbować nam po prostu pomóc. Ponieważ chyba nie chcielibyśmy, żeby organizacje były zmuszone do zamykania lokali, ponieważ nie stać ich na utrzymanie tych lokali. To może być po prostu konsekwencją taką, z którą spotykamy się na co dzień. Poszczególne miejsca różne się zamykają, ponieważ nie stać ich na utrzymanie, na zapłacenie czynszów czy na zarobki. No, jeszcze przed nami to widmo nie stoi. Na razie jesteśmy w stanie się jakby utrzymać i realizować działania, które mamy zaplanowane, ale tak naprawdę stoimy przed jedną wielką niewiadomą. I to jest ten problem, z którym my się niestety musimy zmierzyć i prosimy po prostu o możliwość wsparcia, o jakąś, znaczy uwzględnienie tego, że przez ostatnie 25 lat inflacja była albo na poziomach zdecydowanie niższym, albo na minimalnym, albo w ogóle na ujemnym. Jeżeli porównalibyśmy poziom inflacji w państwie ze wzrostem dotacji, którą mamy, no to ten drugi słupek by wyglądał, pokazał, że realnie mamy w tym ostatnim roku mamy zdecydowanie mniej środków. Więc pytanie, czy jest możliwość po prostu, bo nam chodzi o inflację, o nic więcej. Już nie mówimy o jakimś rozwoju, o zwiększeniu czy intensyfikacji działań. Chodzi po prostu o przetrwanie. A to przetrwanie dla nas będzie również skomplikowane w roku 2023. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za ten głos, który wyraża, myślę, że stanowisko większości mniejszości. Tak zresztą było to uzgodnione wcześniej. Bardzo proszę, czy są kolejne głosy? Pan Bogdan Kasprowicz.
Ja chciałbym właśnie w ten sposób powiedzieć, jak pan przewodniczący raczył powiedzieć, że to jest głos nas wszystkich, to co pani Mariola Obkowicz powiedziała. Dokładnie w tej sytuacji jesteśmy. Zdajemy sobie sprawę z trudności całego kraju i tutaj, jeżeli już ten projekt budżetu tak został przyjęty, to autentycznie wypada pracownikom ministerstwa podziękować, że udało im się na tym poziomie to utrzymać. Ale jest też, myślę, taki projekt, że ustalając plan pracy komisji na cały przyszły rok, powinniśmy tutaj poświęcić trochę czasu, a pracownicy ministerstwa zbadaniu ewentualnych możliwości dotarcia w ciągu roku do jakichś rezerw budżetowych, czy akurat na nasze prace, na wsparcie naszych tych budżetów i tej działalności w tych wysokościach, o których pani Mariola łaskawa była powiedzieć, że chodziłoby o zbicie tej inflacji po prostu, żebyśmy mieli na pokrycie kosztów narastających, zwiększających się, żebyśmy to w ciągu roku nad tym pracowali, procedowali wspólnie i ministerstwo, i my, tutaj znajdując te pola i te potrzeby, które autentycznie są niezbędne, potrzebne, a ministerstwo też na tyle, na ile możliwe jest stukanie do jakiejś rezerwy budżetowej, żeby nas tu wspierało. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za ten głos pana Bogdana Kasprowicza. Pan Artur Hoffman.
Ja rozumiem, że w teatrze życia codziennego musimy, czy panowie urzędnicy muszą mówić to, co mówią. Ja to przyjmuję.